Chwała niech będzie naszemu Panu. Moi drodzy, myślę, że Kościół prześladowany nie ma pewnych problemów. Nie ma problemu, czy za głośno gra perkusja. Nie ma problemu, że zespół śpiewa za mało radosne pieśni. Ma jeden problem. I potrzebę, jak uwielbić Jezusa. I są gotowi poświęcić swoje życie i wszystko, co posiadają. Popatrzmy na nasze problemy. Moi drodzy, chciałbym przejść już do Bożego Słowa i temat dzisiejszej usługi nazwałem tak. Cielesność wrogiem jedności i jednomyślności. Cielesność wrogiem jedności i jednomyślności. I otwórzmy sobie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, i będę czytał od 10 do 17 wersetu. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespojeni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie Chrystus bowiem, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Paweł pisze do listu w Koryncie, że dochodzi do niego informacja, że w zborze dochodzi do podziałów, rozłamów. Jedni uważają, że najlepszym mówcą jest Apollos, inni uważają, że Paweł, inni uważają, że Piotr. Wiecie, coś jest w nas takiego, że przywiązujemy wagę do tego, kto usługuje Bożym Słowem. I poniekąd ma to uzasadnienie. Ale sam z pewnego doświadczenia i przeżyć w moim życiu muszę przyznać się, że dawno, dawno temu, ale nie tak dawno, jak myślicie, też patrzyłem, kiedy siedziałem tam w ławce i słuchałem usługujących, też miałem swoje mniej lub bardziej ulubione osoby usługujące. I pamiętam kiedyś, to było czwartkowe nabożeństwo, wyszedł tutaj pewien brat. Ja byłem już taki zniechęcony i Bóg mnie zawstydził. I Bóg przemówił do mnie, przemówił do moich problemów życiowych, do mojej sytuacji. Przez człowieka, którego stawiałem w hierarchii usługujących w tym zborze niżej od innych. Jeśli robimy taką hierarchię wśród usługujących, to okradamy się z Bożego błogosławieństwa. Wiecie, że blokujemy się na tą osobę, która tu wychodzi, i możemy nie usłyszeć, co Bóg chce nam powiedzieć. Bóg nie ma problemu, to my mamy problem. I w tym zborze, poniekąd bardzo duchowym, zborze w Koryncie obdarowanym, w którym przejawiały się dary Ducha Świętego, pojawiły się tego typu problemy. Problemy z tym, kto kogo bardziej lubi, mówiąc w uproszczeniu. Kogo się lepiej słucha, kogo się fajnie słucha. Fajne dzisiaj było kazanie. Pamiętam, kiedyś mieliśmy tutaj takie przedsięwzięcie w zborze, lata temu, i ono miało wymiar ewangelizacyjny. I pewna osoba zadała pytanie człowiekowi, który pierwszy raz przyszedł tutaj. Nie był pijany, ale tam miał wypite może 2-3 piwa. I ta osoba się go pyta, jak podobało się? A on odpowiedział w najprostszy sposób, jaki można było odpowiedzieć. Tu nie ma nic do podobania, to jest do przemyślenia. On nie przyszedł na spektakl. I to, co zobaczył, go poruszyło. I stwierdził, że musi to przemyśleć. Nieraz myślimy, kiedy myślimy o nabożeństwie, myślimy o całej tej oprawie. Oczywiście, chwała Bogu za wspaniałe zespoły. Chcemy, żeby to wszystko było pięknie, ładnie, ale chyba najistotniejsze w tym wszystkim jest, aby Duch Boży miał swobodę poruszania się w tym, co robimy, w tym, co mówimy, kiedy śpiewamy, kiedyś mówiono, że jest różnica między śpiewaniem a uwielbianiem. Śpiewać każdy może, ale uwielbiać mogą tylko niektórzy. Uwielbiać mogą tylko ci, którzy doświadczyli Bożej miłości, przebaczenia swoich grzechów, mają to w sercach i tym żyją. Jeśli tego nie ma na co dzień, będziemy śpiewać pięknie, ładnie. Ale każdy z nas niech bada własne serce. I w tym zborze, jakże duchowym, obdarowanym, pojawił się taki problem. I Paweł mówi, czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Apollos, czy Kefas głoszą inne słowo? Głoszą to samo słowo. Głoszą to słowo, które pochodzi od Boga, które jest Bożym Słowem. Nie głoszą swojego słowa. Wtedy moglibyśmy usługujących oklaskiwać, bić brawa, zachwycać się, ale głosimy słowo Pana. Zatem to Jemu należy się wszelka cześć, wszelka chwała. Za wspaniałe, żywe słowo, które jest dane Tobie i mnie, nie tylko z kazalnicy, ale na każdy dzień życia. Otwórzmy sobie list do Filipian. Drugi rozdział i od drugiego wiersza. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Paweł pisze do zboru w Filipii: dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli. Myślę, że te słowa, które wypowiada czy zapisuje Paweł, są takim ucieleśnieniem na papierze Bożej myśli. Dopełnijcie radości mojej, mówi Pan. Pan się raduje, kiedy widzi Kościół, który działa, postępuje, żyje w jednomyślności i w miłości. Kościół nie jest Bożym błędem. Nieraz tak może się wydawać. Zebrał ludzi z różnych grup społecznych, z różnym wykształceniem, po różnych przeżyciach, w skali świata, mówiących innymi różnymi językami, mającym inny kolor skóry, różną kulturę, i z tego stworzył doskonały twór, Kościół. I tylko dlatego, że spoił go miłością, jest w stanie przetrwać, rozwijać się i zwyciężać. Kościół nie jest organizacją, jest żywym organizmem. Wiecie, ja nawróciłem się w zborze. Ja przyszedłem z kościoła do zboru. Dzisiaj to słowo zbór jest takie trochę dalekie, ale ja przyszedłem z kościoła, w którym mnie wychowano i przyszedłem do zboru. To jest tylko kwestia nazewnictwa. I zobaczyłem różnicę. Zobaczyłem, że przyszedłem z instytucji do żywego organizmu. Ci, którzy wychowali się w innych kościołach, nominalnych kościołach, wiedzą, o czym ja mówię. Ci, którzy od dziecka tu są, pewnie starają się to zrozumieć. Wychowaliśmy się w innym miejscu, w innej wizji Kościoła. Gdzie nie było relacji, były obrzędy i po spełnieniu obrzędów każdy szedł do swojego domu. Każdy próbował jakoś nawiązać relacje z Bogiem na swój sposób, ale ten aspekt relacji z drugim człowiekiem nie funkcjonował w tym kościele, z którego ja się wywodzę, w ogóle. I kiedy przyszedłem do zboru, zobaczyłem różnicę. Kolosalną różnicę. Wiecie, tak jakbyście mieszkali na Grenlandii i przeprowadzili się do Afryki. Nie ma możliwości, żebyśmy nie zauważyli różnicy. Totalnie skrajne bieguny. Zupełnie, zupełnie coś innego. I Paweł pisze do Filipian: dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodnie ożywieni jednomyślnością, i nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę. W Kościele Bożym kłótliwość, próżna chwała? Czy to możliwe? Wśród wierzących, zbawionych, Bożych dzieci takie rzeczy? I to jeszcze czytamy o tym pierwszym kościele, który w naszych wyobrażeniach był idealny i doskonały. Brzmi to nawet dość znajomo. Czy w Kościele może być kłótliwość? Czy w Kościele mogą być ludzie, którzy swoje działania mają niezdrowo umotywowane? Myślę, że tak, bo tak mówi Boże Słowo. Wiecie, i nie chodzi o to, żebyśmy teraz szukali. Moim celem nie jest to, abyś sobie, drogi bracie czy siostro, w myślach teraz nagle szukał jakiejś osoby, żeby ją dopasować do tego fragmentu Bożego Słowa. Bo myślę, że chodzi o to, żebyśmy znaleźli siebie tam. Nie czyńcie nic z kłótliwości. Wydaje nam się, że kłótliwość to w ogóle no nie pasuje do chrześcijaństwa, bo nie pasuje. Ale to nie znaczy, że takie postawy nie mają miejsca. Jesteśmy w drodze, pracujemy nad sobą, pozwalamy Duchowi Świętemu, żeby pracował nad naszym życiem, ale jesteśmy w drodze. I apostoł Paweł od razu podaje sposób, jak uniknąć tych rzeczy. Wiecie, kocham Boże Słowo za to, że nie tylko mówi o problemie, ale mówi również o tym, jak problem należy rozwiązać. Wiecie, w jednym wersecie poruszony problem i rozwiązanie problemu. To jest takie łatwe? Nie, nie. To nie jest łatwe. To, że to jest napisane w jednym wersecie, to nie znaczy, że to jest łatwe. Ale tu jest Boży sposób, jak rozwiązać problem. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. My wszyscy doskonale wiemy, wysłuchaliśmy już wielu kazań na temat pokory, jakim jest błogosławieństwem. Zawsze ją stawia się razem po przeciwnych stronach z pychą. I wszyscy wiemy, że pokora przynosi błogosławieństwo, a pycha upadek. Wszyscy wiemy. Ale kiedy przychodzą jakieś trudności, trudne sytuacje, gdzieś tam potrafi się coś w człowieku odezwać. Pojawią się emocje, pojawią się niewłaściwe słowa, pojawia się konflikt. Ale Bóg nie zostawia nas z problemami, abyśmy sami z nimi się zmagali. Kiedy porusza problem, podaje też i sposób rozwiązania problemu. My byśmy chcieli, żeby to rozwiązanie przyszło tak z automatu, oczywiście wprost i jak najlepiej za chwilę. Ale wiemy też, że na wszystko potrzebny jest czas. A poza tym ta przemiana wewnętrzna, aby przyjąć to słowo nie jako coś, co jest totalnym nakazem i jednocześnie wymuszającym na nas wykonanie, ale aby to słowo stało się pragnieniem. Wiecie, zupełnie inaczej. Wykonujemy rzeczy, które chcemy wykonać, niż te, które wykonać musimy. Jeśli coś musisz, spraw, abyś zechciał. Jeśli coś musisz, spraw, abyś zechciał. A wtedy stanie się to prostsze, może nie łatwiejsze, ale stanie się pragnieniem. Czy ja myślę, że dopóki Boże dziecko nie zrozumie, że wykonywanie Bożego Słowa ma być z założenia jest i ma być pragnieniem i nie ma tego poczucia, to się męczy całe życie. Znamy wszyscy zakon, czytamy o zakonie i widzimy, jak ludzie bardzo męczyli się pod zakonem i zawsze upadali. Boże Słowo mówi, że z wypełnienia zakonu nie został usprawiedliwiony ani jeden człowiek. Dlaczego? Bo ani jeden człowiek go nie wypełnił. Czyli był niemożliwy dla człowieka, zresztą kiedy czytamy Boże Słowo, wiemy, że miał zupełnie inną rolę. I Paweł pisze, dopełnijcie, sprawcie mi radość. Wiecie, kiedy zbór czy Kościół jest jednej myśli, to sprawia Panu radość. Ale jak można być jednej myśli, jak mamy tyle różnych spojrzeń na różne sytuacje? Jak jesteśmy tak różni? Jak możemy być jednej myśli? Żeby osiągnąć jedność, to nie należy zbyt wiele mówić o rzeczach, które nas różnią. To nie znaczy, że one nie istnieją, ale one nie mogą być na pierwszym miejscu. A nieraz lepiej w ogóle ich nie poruszać. Nie będę podawał wielu przykładów, podam tylko jeden. Polityka. I tyle. Osiągamy jedność, kiedy nasze myśli, nasze serca skierowane są ku jednemu celowi i jednej osobie. Zauważcie, kiedy rozważasz, myślisz o Jezusie, to samo robi twój brat, to samo robi twoja siostra. Kiedy chcesz podobać mu się, kiedy chcesz wypełnić jego wolę w swoim życiu, to możemy się różnić, jak to zrobić. Ale to już nie jest problem. Ale jeśli chcesz pokazać komuś, że potrafisz zrobić to lepiej, to nie pokażesz. Bo Bóg nie honoruje niezdrowych i złych motywacji. Wielu ludzi chciało pokazać pastorom, starszym czy innym braciom i siostrom, że są w stanie zrobić to lepiej. Czy nie mamy robić i postępować lepiej? Oczywiście, że mamy. Ale motywem nie jest to, aby pokazać innym. Wiecie, kiedy zmieniamy swoje życie, kiedy szukamy relacji z żywym Bogiem, stajemy się lepsi z automatu. Kiedy masz relację z Bogiem, Jego obecność działa na moje i na twoje życie i to życie się zmienia. Ono nie zmienia się z powodu dyskusji na tematy biblijne. I co ty, bracie, sądzisz o wersecie numer 25? Ono się zmienia z przebywania. Pamiętam wiele, wiele lat temu, kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem, pojechaliśmy z moim tatą do mojej narzeczonej, żony obecnej od wielu, wielu lat, na tak zwane zmówiny. I siedzieliśmy przy jednym stole, moi teściowie, moi rodzice, ja i moja żona. I po jakimś czasie mój teść powiedział do mnie i do mojego taty tak: wy to musicie się okropnie kochać. Wy musicie się okropnie kochać. Mój teść używał słowa, ale chciał podkreślić wagę. On zauważył, że my z ojcem moim miłujemy się. Niewierzący człowiek zobaczył miłość u niewierzących ludzi. To jest niemożliwe, prawie niemożliwe. To w takim razie, jak się to ma w Kościele? To ja powiem, to jest niemożliwe, żeby w Kościele bracia i siostry nie miłowali się. To jest niemożliwe. Skoro niewierzący potrafią się miłować, to ci, których w miłości łączy Boży Duch, Duch Chrystusa, nie mają innego wyjścia. Kościół czy zbór jest miejscem, w którym musimy nieraz na bok odłożyć swoje wyobrażenia, Kościół jest miejscem wielkiego kompromisu. Nie da się go osiągnąć bez miłości. Ja nie mówię o kompromisie w wymiarze nauczania Bożego Słowa, bo tutaj nie ma kompromisów, ale kompromis wynikający z miłości w naszych relacjach. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 18 rozdział. I przeczytam od 24 wersetu. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem, przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscylla i Akwilla usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. I może na razie do tego miejsca. Pojawił się w Efezie Żyd z niesamowitym obdarowaniem. Bo czytamy, że ten człowiek znał tylko chrzest Jana i z jakim zapałem i mądrością już nauczał. Ja się wcale nie dziwię, że oni lubili słuchać Apollosa. Wiecie, są tacy mówcy, którzy porywają tłumy. Gdy zaś pragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli, albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Niesamowicie obdarowany człowiek. W Kościele również pojawiają się tacy ludzie. I problem przybiera nieraz taki dwustronny zakres ma. Z jednej strony, co zrobić z tym człowiekiem? Z drugiej strony może powodować zachwyt u wielu ludzi. I z tego miejsca już niedaleko do problemu, który mieli w Koryncie. Nie potrafili oddzielić dwóch rzeczy. Bożej mądrości od talentu, który również pochodził od Boga i został udzielony temu człowiekowi. Moi drodzy, jako ludzie wierzący myślę, że powinniśmy patrzeć na wszelkie obdarowanie, którym Bóg nas obdarzył, jako Jego dar. Żyjemy w świecie, w którym dary i talenty przypisuje się osobie. Wiecie, mamy jakieś tam programy, które promują różne obdarowania, różne talenty. I wszyscy zachwycają się tymi ludźmi. I ja to rozumiem, bo to jest świat. Ale myślę, że w Kościele powinniśmy przede wszystkim zobaczyć dawcę talentu, a nie użytkownika. A dawca talentu jest jeden. Wyobrażacie sobie, jakże niesamowitym i potężnym Bogiem jest, jeśli nam, ludziom, obficie udziela tak niesamowitych talentów, to kim on jest? To kiedy zsumujemy wszystkie talenty z tej sali, to jest mało, to jest nic. A zasób jego obdarowania jest niczym nieograniczony. I on chce nas obdarowywać. I chce obdarowywać ludzi w zborach, w kościołach. Powiem więcej, on potrzebuje takich ludzi. Ale nieraz nie potrafimy zrozumieć, dlaczego. Dlatego, żeby Jego wola została wypełniona i dlatego, żeby Jego imię było uwielbione ponad wszelkie imię. Wiecie, jeśli człowiek sam odbiera chwałę, która należy się Bogu, to ma problem. Ja nie mówię tu o kwestii zrzucania odpowiedzialności na Boga. Skoro Bóg dał mi talent, a coś wyszło nie tak, to nie On odpowiada, tylko ja. Ale kiedy wszystko poszło wspaniale, to dla Niego chwała. Wykonałem dobrze robotę, do której Cię Bóg powołał. I z tego płynie wielki pożytek dla zboru, dla Kościoła. Jeśli usuniemy przeszkody, które tłumią to Boże błogosławieństwo, to już nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby imię Jezus tu, na tym miejscu było wywyższone, było uwielbione i Jego wola wypełniała się. Wiecie, często modlimy się modlitwą bądź wola Twoja, modlitwą Pańską, a tak naprawdę w ogóle nie przywiązujemy wagi do Bożej woli. Często mówimy Bogu, co ma zrobić, żeby było fajnie. No bo przecież jak to nie może być Bożą wolą? Przecież to taki fajny pomysł. Jedną z trudniejszych rzeczy w życiu człowieka wierzącego jest rozeznanie Bożej woli. Ale żeby rozeznać Bożą wolę, trzeba nieraz zrezygnować ze swoich pragnień, ze swoich wyobrażeń i słuchać. Bóg spełnia marzenia, to prawda, ale to nie jest Jego główna rola. Wiecie, kiedy w naszym życiu wydarzy się coś, że nasze marzenie zostało spełnione, to jest taki bonus od Boga. To nie jest zasada. On nie jest tym, który jego celem nadrzędnym jest spełnianie naszych marzeń. Słowo Boże mówi zupełnie odwrotnie. To Jego wola ma się dziać w naszym życiu. I aby Jego wola stała się Twoim i moim marzeniem, to jest największy problem. Dlaczego? Dlatego, że często Boża wola jest niewygodna. Często uwiera. Często nie jest miła dla nas. Nasi drodzy bracia, siostry, w tych krajach, gdzie jest prześladowanie, zamknięci w więzieniach, zastanawiają się, jak wypełnić Bożą wolę. Często nie modlą się o to, żeby wyszli na wolność, tylko jak wypełnić Bożą wolę, będąc w tym miejscu, w którym są. Kiedy czytam o Kościele prześladowanym, kiedy czytam o naszych drogich braciach, siostrach, bohaterach wiary, którzy przebywają w zakładach, w więzieniach na całym świecie, czuję się zawstydzony. To prawda, że Kościół rośnie tam, gdzie się ma źle. Nie będziemy się modlić o prześladowanie w Polsce, ale módlmy się o to, abyśmy nie zmarnowali czasu, bo jest dogodny, bo jest dobry. Często zachwycamy się postawą życiową tych braci i sióstr, którzy tam przebywają. I nawet współczujemy im. A my sobie siedzimy wygodnie w papućkach przed telewizorem. I czas mija. Nie wierzę w to, że Boża wola się wykonuje w ten sposób. Przeczytamy jeszcze z pierwszego listu do Koryntian, z trzeciego rozdziału. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych od pierwszego wersetu, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, pisze Paweł, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i na sposób ludzki nie postępujecie? Paweł pisze do tych, którzy przyjęli Ewangelię Chrystusa, z jego posługi. I mówi, jesteście za daleko z tyłu, nie poszliście do przodu. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Zajmujecie się duchowymi rzeczami, chcecie przeżywać duchowe rzeczy, a wasze cielesne życie was w tym wszystkim blokuje, wiąże, ogranicza i zatrzymuje. I to duchowe życie w pełnym wymiarze, ze znakami, cudami, wieloma rzeczami, których bardzo oczekujemy, nie będzie istniało, nie będzie funkcjonowało, dopóki z cielesnych nie staniemy się duchowymi istotami. Dopóki nie pozwolimy Bogu przemienić naszych wnętrz. Chcemy, jest to dobre pragnienie, chcemy przeżywać to, co przeżywał pierwszy Kościół. Ale musimy wiedzieć jedno, że zasady Królestwa Bożego są niezmienne. Bóg, Jezus Chrystus, nie wlewa swoich skarbów do brudnych naczyń. Mówię to z pełną świadomością. Nie mówię tego do was, mówię to do siebie. A ten, który jest sędzią i wie wszystko, zna nasze serca, nasze myśli, wie wszystko o tobie i o mnie. Wiecie, na poziomie komunikacji z Bogiem mijamy się często. On mówi do nas, co mamy zmienić w swoim życiu, a my mu mówimy, co chcemy robić. I nie słyszymy, co do nas mówi. Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Chwała Bogu za ludzi, którzy głoszą Ewangelię. Chwała Bogu za ludzi, którzy przyprowadzają ludzi do Jezusa. Chwała Bogu, naprawdę. Ale nie uczynisz więcej nad to, co dał ci Pan. Wiecie, kiedyś, kiedy zastanawiałem się nad Bożą wolą, najpierw jako takie krótko nawrócone Boże dziecko, chciałem robić wszystko. Rzucałem się na wszystko. I chwała Bogu, Bóg widzi gorliwość. Ale potrzebny był mi czas, żebym zobaczył, że 90% tego wszystkiego Bóg nie chce. Bóg się na mnie nie obraził. Bóg się nie obraża na zapał i na gorliwość. A później zrozumiałem, że szukać Bożą wolę jest o wiele trudniej, niż myślałem na początku. Szukać jest trudno, a wypełnić jeszcze trudniej. Ale wiecie, Bóg nas powołał do trudnych rzeczy. Bóg nie powołał ciebie i mnie do oglądania, do słuchania, do dyskutowania, do oceniania, Bóg powołał ciebie i mnie do roboty. Wiecie, kiedy myślimy o służbie, i powiem tak, gdy byłem dzieciem, myślałem jak dziecię, gdy byłem dziecięciem, tym duchowym niemowlakiem, to moje wyobrażenie było takie, że żeby służyć Bogu, to muszę przynajmniej być pastorem. Całe szczęście to krótko trwało i mi przeszło. Bóg wyleczył mnie z tego myślenia. Myślę, że 80% młodych ludzi tak ma. A potem Bóg mnie prowadził w inne miejsca i do innej pracy. I potrzebny był czas, żebym przestał myśleć o rzeczach wielkich. Do wielkich rzeczy cię powołał Pan. Tak, to prawda. Bo cokolwiek robisz dla wielkiego Boga, może nie cokolwiek, bo nieraz będziemy zawstydzeni, ale Bóg powołał nas do czynienia swojej woli, abyśmy tą wolę czynili dla Niego, który jest wielki. Słowo wielki w ogóle nie przystaje do naszego życia. Naszym celem jest to, żeby On był wielki. I tak jak patrzę, Jego wola manifestowała się w życiu ludzi, w których Bóg był wielki. Nieraz to byli zwykli, prości ludzie, ale Bóg był wielki. Kiedy my będziemy wielcy, Bóg nie będzie chciał z nami współpracować, bo On buduje swoje królestwo, używając nas jako swoich narzędzi, a nie my budujemy swoje, wykorzystując do tego Boga. To jest zasadnicza i ogromna różnica. I dalej Paweł mówi, ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Tyle pracy. Znamy słowa Pana Jezusa. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Tyle pracy. Dla każdego wystarczy. Tylko problemem Kościoła jest to, że często nie umiemy znaleźć swojego miejsca w Jego planie. To prawda, że Bóg ma plan dla twojego i mojego życia. Nie podlega to dyskusji. Ale czy znalazłeś, czy znalazłaś w tym planie swoje miejsce, swoją cząstkę, nieważne jaką, taką, do której przeznaczył cię Bóg. Jeśli znajdziemy ją, każdy, to wykonamy tą robotę. Jeśli nie znajdziemy, to niektórzy będą sfrustrowani, zniechęceni, stracą wiarę, stracą zapał, przepracują się, zapracują i nic z tego nie będzie. Ten wóz, który ciągniemy, jest dla nas wszystkich. I wóz ma dyszel, wiecie? Bo on wyznacza kierunek. Bo można ciągnąć wóz każdy w swoją stronę. I może paru silniejszych będzie z jednej i trochę go przeciągnie w swoim kierunku. Ale ten wóz trzeba ciągnąć w jednym kierunku. W tym, który wyznacza Bóg. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Widzicie? każdy ma swoje poletko do obrobienia w Bożym Królestwie. Nie musisz robić wszystkiego i nie musisz być wszędzie. Zrób tylko to, czego od ciebie oczekuje Bóg. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Jesteśmy współpracownikami Bożymi. Pozwólmy Królowi Królów i Panu Panów, temu doskonałemu szefowi, zawiadywać naszymi talentami, darami, zdolnościami, naszym czasem, a oczekiwania przerosną nasze wyobrażenia. Skupmy się na tym, co możemy zrobić, to, co niemożliwe, zrobi Bóg. I to naprawdę działa i to naprawdę wystarczy. Kochani, powstańmy. Tak jak jesteśmy, każdy na swoim miejscu. Zróbmy taki krótki rachunek w swoim życiu. Wiecie, jak powiedziałem, kazanie nie jest po to, żeby się podobało. Ono jest po to, żeby poruszyło coś w naszym sercu i zmotywowało nas do działania. Jeśli na tym miejscu są osoby, które osiągnęły szczyt swoich możliwości, już nic nie mogą więcej, bo osiągnęły wszystko, to nie muszą się modlić. Ale myślę, że mamy wszyscy poczucie, jak daleko w naszym życiu do realizacji w 100% Bożej woli. Ojcze, Ty nas umiłowałeś, Ty dałeś swojego Syna. Za mnie, za każdą osobę na tym miejscu, za ten zbór. Panie, Ty zebrałeś nas tutaj nie przypadkiem. Ty chcesz, abyśmy wykonali Twoją wolę w naszym życiu. Panie, kiedy słuchaliśmy Twojego słowa, ono nas osądzało. Ono przeczesywało zakamarki naszych myśli, naszego serca. I Panie, tak stoimy przed Tobą w zupełnej świadomości, że przed Tobą nic nie jesteśmy w stanie ukryć. Ty wiesz o nas wszystko. Znasz nasze motywacje, znasz nasze pragnienia. Panie, Ty widzisz w naszych sercach egoizm. Ty widzisz wygodnictwo. Ty to wszystko widzisz. Panie, chcemy zmotywować sami siebie, Panie, a Ty nam w tym dopomóż. Aby bez względu na to, ile lat życia nam tu jeszcze zostało, abyśmy ich nie zmarnowali. Dopomóż nam wykonać Twoją wolę. Panie, dopomóż nam, abyśmy Ciebie postawili na pierwszym miejscu w naszym życiu. Panie, abyśmy stawali się coraz mniejsi, a Ty, abyś był coraz większy. Panie, wierzę w to, że to przyniesie zmiany w naszym życiu, w naszym zborze, w naszych rodzinach. A Ty będziesz uwielbiony, Ty będziesz zadowolony z naszej postawy. Tak jak ojciec, który patrzy na swoje dzieci. I Panie, przepraszamy Cię. Przepraszamy Cię za nasze błędne myśli, błędne wyobrażenia, nieraz głupie pragnienia i głupie marzenia. Panie, zapraszamy Cię do naszego życia w każdym dniu. Bądź w centrum naszego życia. Dopomóż nam, aby nasze decyzje, nasze deklaracje nie pozostały tu na tym miejscu. Abyśmy je wzięli do domu, Panie. Abyśmy je wzięli do każdego dnia w naszym życiu. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że miłujesz swój zbór. Że słowo, które posyłasz do swojego zboru, jest świadectwem Twojej wielkiej miłości. Chwała Ci za wszystko. Amen.